Magda Duda, dobry wieczór Państwu i mam nadzieję, że Państwo będą brali udział w naszej rozmowie. Zawsze można do nas dzwonić, pisać 42 207 45. Można pisać też na radioterapia@radiolot.pl. A dzisiaj będziemy rozmawiać o samoakceptacji i o kochaniu siebie, bo ja odnoszę takie wrażenie, nie wiem czy Państwo również, że wszyscy nam mówią, wszyscy mądrzy, kochaj siebie, akceptuj siebie, ale co to tak naprawdę znaczy i jak to zrobić?
Przede wszystkim myślę, że pod takim względem wyglądu teraz jest z tym problem, mi się tak wydaje, że ludzie nie akceptują się pod względem wyglądu i cały czas starają się wyglądać lepiej i się odchudzać i tak dalej. Jest dużo właśnie takich stron, gdzie się dodaje ciągle zdjęcia siebie i się porównuje do innych. I myślę, że to jest taka pierwsza rzecz. I druga to też nie oceniać siebie zbyt krytycznie, tylko też myśleć o sobie pozytywnie. Wierzyć w swoje możliwości. To nie jest jednak takie łatwe, jak się wydaje. Dostałam taką opaskę i mam za zadanie przez miesiąc, jak pomyślę coś negatywnego o sobie, po prostu strzelać tą opaską i myśleć coś pozytywnego. I mam nadzieję, że to zadziała. Czyli po prostu wyeliminować takie negatywne myśli i myśleć o sobie pozytywnie. Bo każdy popełnia błędy, wiadomo, i każdemu może się noga powinąć i nie ma sensu tego tak bardzo przeżywać, tylko po prostu iść dalej.
Kochać siebie, na pewno siebie nie kocham. Akceptować na pewno w jakimś sensie siebie akceptuję, bo nie próbuję popełnić samobójstwa chociażby.
No, jestem pozytywnie nastawiony do świata. No, trzeba się otaczać ludźmi, którzy sprawiają, że się dobrze też czujemy, prawda? No, to chyba każdy ma takie dni, takie momenty, kiedy, nie wiem, myśli, że coś mu nie wyszło albo mogłoby być lepiej, ale raczej trzeba pozytywnie myśleć i do przodu iść w życiu. Kompleksy? Nie.
Móc na siebie patrzeć w lustrze i nie tylko dlatego, że się sobie podobam, ale dlatego, że czuję się w porządku w stosunku na przykład do innych i mogę spokojnie patrzeć w innym w oczy. No na pewno jest też ten aspekt urodowy, prawda? Bo ja powiedziałam teraz o tym, że akceptuję siebie, bo jestem przyjaznym, normalnym człowiekiem i w taki sposób usiłuję traktować innych. Jest na pewno aspekt fizyczny i nie oszukujmy się, on jest również bardzo ważny, dlatego że często, gęsto to określa nasz stosunek do innych i do świata, to, że akceptujemy swoją fizyczność, swoją zewnętrzność, że nie jesteśmy, nie wiem, sfrustrowani, że się siebie nie wstydzimy, więc akceptować siebie to nie wstydzić się siebie, tak swojego wnętrza, jak swojego zewnętrza. Czyli aspektu zewnętrznego, prawda? Bo możemy takie czasy, że właśnie odżegnujemy się od tego, nie mówimy o urodzie, o naszym ciele, bo to wstyd, bo to tak mało intelektualnie się tym zajmować. Ale prawda jest taka, że jesteśmy ludźmi i to na pewno jest też ważny aspekt naszego życia. To, co mnie osobiście zajmuje, to dążenie do akceptacji siebie w 100%. Czyli cały czas obserwować siebie, analizować swoje zachowania, swoje emocje i starać się nie popełniać więcej błędów, szczególnie w stosunku jednak do innych ludzi.
Każdy ma jakieś wady i zalety, tak? I to, że siebie akceptują, to polega na tym, że no nie przeszkadza im to, jak ktoś ma wady. I nadal spędzają ze sobą czas, pomimo że coś im w tej drugiej osobie nie przeszkadza. Coś tam, mam jakieś kompleksy, tak, no ale ogólnie siebie akceptuję. Moi znajomi mnie akceptują, no to chyba ja też powinnam sama siebie akceptować. Po prostu myślę o tym, że są ludzie, którzy nie widzą, nie słyszą, są niepełnosprawni, no i doceniam to, co mam.
My w radioterapii rozmawiamy dzisiaj o samoakceptacji i miłości własnej, a w studiu są już nasi specjaliści, czyli psychoterapeuci Maja Suwalska-Wąsiewicz i Adam Zalepa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No to co to znaczy pokochać siebie? Co to znaczy akceptować siebie? Mieliśmy różne przed kilkoma minutami odpowiedzi. Ktoś powiedział na przykład, że akceptuje się w jakimś stopniu, bo się jeszcze nie zapił. To mnie bardzo zmroziła ta odpowiedź. Co to znaczy?
No, ja może najpierw do tego kochania siebie to bym nawiązała. Tak najprościej to ja sobie myślę o tym w ten sposób, że to być w kontakcie z samym sobą, mieć przestrzeń w sobie na różne przeżycia, właściwie na wszystkie, które się pojawiają i doświadczenia, które do nas przychodzą. I zgodę na to, co w nas jest. Też trochę tutaj w tych opowieściach jedna z wypowiadających się coś takiego powiedziała. To godzić się na to, co w nas fajne, mocne, co jest jakąś naszą możliwością, ale też to, co słabsze, na jakieś takie nasze błędy, upadki, jakieś niemożności. No, jak możemy to w sobie pomieścić, jak mamy zgodę na to, że to nam się przydarza i wręcz, że czasem jesteśmy twórcą takiego jakiegoś niefajnego zdarzenia, umiemy to naprawić i wziąć na siebie, no to wydaje mi się, że to jest taki proces kochania się, czy siebie, czy jakiegoś takiego no, rozwijania tego, bo myślę, że miłość własna, czy kochanie siebie, to jest jakimś procesem, jest jakimś takim kontinuum, tak bym to ujęła.
Czyli to nie jest po prostu jakaś cecha jedna, która jest nam dana raz na zawsze?
Ja myślę, że nie. Ja przynajmniej tak to rozumiem. Jako coś jednak takiego progresywnego, coś, co może ewoluować, zmieniać się, coś, co czasem możemy mieć w jakiejś większej mierze, czasem w mniejszej. Możemy nad tym pracować.
Czyli to nie jest tak, że jak już osiągniemy jakiś pułap w akceptacji siebie, to cały czas mamy taki, powiedzmy, wysoki pułap?
Myślę, że jest to kwestia właśnie tego, żeby umieć spożytkować swoje zasoby, rozwijać swoje talenty, mieć świadomość, że jesteśmy tacy, a nie inni, pozwolić sobie na błędy, nie dążyć do bycia idealnym. Tak, to się cały czas zmienia, bo jest to dynamiczne i też jest ważna akceptacja tej zmiany. Dzisiaj jestem taki, za miesiąc będę trochę inny i to też jest w porządku.
Co to są te magiczne zasoby, o których bardzo często mówią psychoterapeuci, a my się tak zastanawiamy, o co chodzi?
To ja czuję się wywołany. Zasoby to jest wszystko to, co posiadamy. To, co jest wewnątrz nas i to, co jest na zewnątrz. Zasoby mogą być pracowitość, może być punktualność, zasobem może być rodzina, zasobem może być konto w banku, zasobem może być pies, może być dom, ładny trawnik przed blokiem. To wszystko jest to, co posiadamy.
Czyli po prostu zgoda na to, kim jesteśmy, nawet jak nie wszystko w sobie lubimy tak, że chętnie byśmy parę rzeczy zmienili, to i tak musimy się nauczyć tego akceptować? Przecież wolelibyśmy pewnie, tak zakładam, że większość ludzi chciała być tylko fajnymi ludźmi.
No, ja sobie tak myślę, że można być fajnymi ludźmi, popełniając błędy i mając wady. I to nie o to chodzi, żeby je odciąć, no bo to jest jakimś absurdem i w ogóle niemożliwością. Tylko chodzi o to, żeby no, być świadomym tego, co w nas kuleje, co ewentualnie w związku z tym w naszych relacjach z ludźmi na przykład jest jakimś niepowodzeniem. No i co wymaga właśnie jakiejś takiej pracy nad sobą. To w tą stronę ja bym odpowiedziała.
Czyli akceptować wady, ale pracować nad nimi.
Jeszcze chciałem zauważyć, że to, co nam się wydaje wadą, w pewnych sytuacjach często jest zaletą.
Jak to?
Na przykład ktoś uważa, że ma taką wadę, że jest niski. Ale są takie sytuacje, gdy jest to na przykład znakomita zaleta.
Jakie to są sytuacje? Bo ja sobie potrafię wyobrazić, jak ktoś jest wysoki na przykład, bo ja mam tak, że czasami w tłumie staję na palcach i widzę tę osobę, którą właśnie chciałam zobaczyć. A też mi mówiono zawsze, że o, to ty taka za wysoka jesteś jak na dziewczynę.
No chociażby w tych nowoczesnych pociągach, które są tak skonstruowane, że są ewidentnie dla niskich osób, tylko takie osoby mają poczucie komfortu i wygody.
I to jest pewien zasób. jednym z zasobów może być też dystans do siebie.
Tak, oczywiście.
Ale jak to wszystko wypracować? Bo tak łatwo się o tym mówi, a wydaje mi się, że niektóre osoby mają coś takiego naturalnie w sobie, że one się lubią, są w miarę ze sobą właśnie w kontakcie, czy też w jakiejś szczęśliwej relacji ze sobą, a niektóre osoby mają bardzo duży problem z zaakceptowaniem siebie i z kochaniem siebie. Czy jest jakiś sposób na to, żeby rozpocząć tę podróż w głąb siebie i się zacząć lubić?
No, pyta pani psychoterapeutów.
No, dobrze, to może było złote. To w takim razie, jaki jest najlepszy sposób?
No, ja myślę, że nie ma jednego sposobu dla wszystkich. Można je pewnie mnożyć. I tak jak pani mówi, że to nie jest też taką... że ta samoakceptacja i kochanie siebie u różnych osób no, przychodzi z większą lub mniejszą łatwością. No, jest to związane z tokiem naszego rozwoju, z tym, jaki otrzymaliśmy w czasie tych wczesnych lat naszych doświadczeń, jaką opiekę otrzymaliśmy od naszych rodziców i to jest na pewno najważniejszy motyw. Ci, którzy byli otoczeni takim miłosnym spojrzeniem, ale takim adekwatnym.
Mądrym.
Takim mądrym, tak. Taką opieką, która i no, daje przestrzeń dla potrzeb i pragnień, ale też taką opieką, która jakoś frustruje. Taką opieką, która stwarza przestrzeń do rozwoju i eksploracji świata, no na pewno tym osobom jest łatwiej. Być może takie osoby, nawet mając jakieś trudne doświadczenia w swoim życiu, no zbyt wielu jakichś treningów i warsztatów nie potrzebują podejmować, żeby tą akceptację w sobie rozwijać. Więc takie osoby, które otrzymały ten bagaż inny, gdzie to spojrzenie rodziców było być może bardziej pod kątem oczekiwań na przykład, albo wymagań, no to być może dla takich osób taką przestrzenią pracy są właśnie różnego rodzaju warsztaty, treningi, czasem psychoterapia. To jest ważny obszar pracy nad doskonaleniem właśnie tego w sobie. No to tyle ode mnie.
Ja bym też zachęcił do twórczej ekspresji. Do sztuki, ale nie tylko oglądane, nie tylko realizowane. I może to być muzyka, może to być plastyka, tym bardziej, że coraz więcej domów kultury, coraz więcej organizacji, coraz więcej projektów wychodzi naprzeciw przeróżnym oczekiwaniom. Może to być na przykład kurs robienia biżuterii. Może się okazać nagle, ja mam doskonały talent do robienia biżuterii. Z różnych takich rzeczy, które by się wydawały, niekoniecznie do tego służą, tak? I to jest, myślę, bardzo, bardzo, bardzo motywujące i bardzo sprzyjające samoakceptacji.
Ta kreatywność, o której pan mówi, też rzeczywiście to jest jakiś wątek.
Czyli
ważny.
Trzeba sobie znaleźć taką dziedzinę w życiu, w której się dobrze czujemy, albo jesteśmy w niej dobrzy i my to sami wiemy, że nam to sprawia przyjemność, mamy jakiś talent, rozwijamy go, albo nawet nie mamy talentu, ale coś fajnego robimy i to jest jedna z podstaw do tego, żeby powiedzieć sobie, a jednak jestem czasem fajny.
Powiedziała pani o przyjemności właśnie. Też mam takie doświadczenia, że są też tacy ludzie, którzy uważają, że robienie sobie samemu przyjemności jest czymś niestosownym, niepotrzebnym, niewartym zachodu. A przecież nie można żyć tylko pracą dla innych albo pracą na rzecz czegoś.
Czyli trzeba mieć swoją odskocznię.
Tak, ale to jakby dla mnie kluczowe było to, co pani powiedziała o przyjemności. No bo jeżeli coś nawet w czymś jesteśmy kreatywni i w czymś się sprawdzamy. Otoczenie na przykład nam mówi, że świetnie to zrobiłaś, czy zrobiłeś, ale my nie mamy z tego przyjemności, to to i tak nie da nam tego czegoś niezbędnego właśnie w pracy nad akceptacją samego siebie.
Czyli nawet jeżeli nie mamy talentu, a coś lubimy, to warto to robić. Można pod prysznicami w samochodzie śpiewać.
Na przykład.
A właśnie mówił pan o tym, że niektórzy uważają, że przyjemność dla samego siebie jest czymś nagannym. Myślę, że niektórzy mogą też uważać, że taka miłość własna również jest czymś nagannym, mogą to kojarzyć z egoizmem, tym bardziej, że w takich na przykład domach, gdzie bardzo często dzieci są poddawane jakimś restrykcyjnym na przykład, czy to obowiązkom, czy to karom, no to też tej przyjemności, jakby ta przyjemność jest ganiona mocno. No to co? To jest egoistyczne, czy nie?
Ja myślę, że to jest takie bardzo, bardzo naturalne dla wszystkich żywych stworzeń. Jeżeli mamy zapewniony byt, oddajemy się przyjemnością. Jeżeli pani ogląda programy przyrodnicze, zwierzęta zazwyczaj najedzone, leżą na słońcu i się wygrzewają. Albo iskają się nawzajem po to, żeby nie tylko usunąć sobie te paskudne robaki, ale również, żeby poczuć wzajemne relacje, wzajemną bliskość, co daje im dużą satysfakcję i dużą przyjemność. Ja myślę, że w tym wypadku nie różnimy się wiele od zwierząt. Ja myślę, że przyjemność jest czymś wpisanym w naszą naturę. Odmawianie sobie przyjemności jest czymś takim bardzo destrukcyjnym, bardzo, bardzo niekorzystnym.
A egoizm w ogóle jest bardzo brzydkim słowem, to też chciałam dodać. I też w takim temacie gdzieś, jak on się pojawia, mnie bardzo kłuje. I jakoś trudno mi się też do tego tak jakoś odnieść.
Niektórzy mówią zdrowy egoizm, ale to też trochę jest tak podszyte, prawda? Jakimś negatywnym znaczeniem. To może dbanie o siebie, jest chyba lepsze.
Dbanie o siebie, tak.
Brzmi dobrze.
Ja bym też jeszcze chciała zapytać państwa właśnie, od jakiego momentu człowiek zaczyna czuć, że lubi siebie albo nie lubi. Czy to jest od wczesnego dzieciństwa już, jak podejrzewam?
Od wczesnego dzieciństwa to mamy...
Bardziej nieświadomie może.
Tak, jakby jak przychodzimy na świat, no to chłoniemy. Chłoniemy to, co do nas przychodzi i no, nie jesteśmy w stanie nic innego właściwie z tym zrobić i chłoniemy to, co dobre i chłoniemy to, co złe. No to u różnych osób w różnym wieku to się pojawia. Myślę, że taki wiek metrykalny to nie powinien być tutaj wyznacznikiem, kiedy czujemy, kiedy nie czujemy, tylko taki bardziej wewnętrzny etap naszego rozwoju, kiedy już coraz bardziej oddzielamy się od tych naszych wczesnych obiektów, od rodziców, coraz więcej wkrada się w tą przestrzeń świata zewnętrznego, jakichś doświadczeń takich, no i szkolnych, i relacji z rówieśnikami. I to cały czas są kolejne doświadczenia, kolejne cegiełki, które nam pozwalają tą akceptację samych siebie budować i jakoś możemy w niej wzrastać, albo no, są też takimi zakłócaczami, niestety. Więc mnie odpowiadając na pani pytanie, to trudno tutaj połączyć to jakoś konkretnie z wiekiem.
Tak metrykalnie.
Na pewno ważna jest, podstawowa jest bezwarunkowa miłość rodziców, bezwarunkowa akceptacja.
Czyli nawet jak, nie wiem, rozbijesz szklankę, to mama mówi, nie lubię, że rozbijesz szklankę, ale lubię ciebie. O to chodzi?
Daje odczuć bardziej.
Tak, no nawet nie chodzi wprost o takie
okay,
słowa.
Się nie stało, zbiła się szklanka.
Ale kiedy trzeba powiedzieć, oj, coś tu mi się nie podobało w zachowaniu, to też mówi, prawda?
Jasne. To są granice.
Tak.
granice tutaj są zupełnie inną kwestią niż akceptacja i miłość.
Nie można kochać innych, dopóki nie kochamy siebie. To jest cytat, nie do końca wiem z kogo, ale bardzo często się to powtarza. Naprawdę, jak siebie nie kochamy, to miłość, którą czujemy do kogoś innego, nie jest prawdziwa? Jak to jest?
Myślę, że kiedy siebie nie kochamy, dostrzegamy swoje wady, czy coś, co uznajemy za swoje wady. I jesteśmy skłonni bardziej dostrzegać wady w kimś innym, ignorując jego zalety, to, co jest w nim wartościowego. Dlatego ta miłość jest mocno zakłócona.
Też słyszałam o takim poglądzie, że kiedy siebie nie kochamy, to kiedy wchodzimy w relacje z innymi, to jest bardzo często relacja polegająca na... Jakby to powiedzieć, żeby to było tak bardzo, bardzo przystępnie? To jest często relacja symbiotyczna, relacja, która nie daje pełnego jakby zadowolenia. To jest często relacja również na zasadach tam powiedzmy kat, ofiara i tak dalej.
To się kompensacyjnych zdarza? Na przykład, tak, że próbujemy sobie coś uzupełnić. I najgorsze wydaje się być to, jak to się dzieje nieświadomie. Że no, powtarza się takie wzory zachowań, tak jak pani mówi, na przykład symbiotyczne, czy kat ofiara. Jeżeli taka osoba no, z jakichś powodów z jednego takiego związku na przykład się wyzwoli, ale no, też nie jest w stanie zobaczyć w sobie, co się w niej dzieje, rozumieć tego, dlaczego wchodzi akurat w takie relacje, co to o niej mówi, no to prawdopodobnie kolejny związek niestety będzie podobny, będzie na podobnych zasadach zbudowany.
I pewnie z podobnym partnerem, oczywiście nie wizualnie, ale jeżeli chodzi o cechy na przykład, charakteru.
No, no w zasadzie na pewno podobnego układu partnerskiego.
Jest szansa, żeby spojrzeć na siebie właśnie takim okiem terapeuty, bez chodzenia na terapię? Czy nie? Już widzę w wyminach, że nie. Państwo się nie odzywają, ale uśmiechają się, okej.
Okay. No tak. No raczej terapia to proces często bardzo długiej pracy. Czasem rocznej, no to fajnie, czasem dwuletniej, trzyletniej, pięcioletniej, jeszcze dłużej letniej, w związku z czym, no to no, trudno, jak odpowiadając tak na pani pytanie, to trudno, jeżeli w ogóle nie jest to niemożliwe, ale to też no, spojrzeć na siebie okiem terapeuty. No, my jako terapeuci też potrzebujemy jakichś innych osób, żeby spojrzeć na siebie z dystansu. I też potrzebujemy jakichś innych spojrzeń, które nam pomogą coś w sobie oglądać. No więc to jest także no, potrzeba drugiej osoby po prostu do tego, żeby czasem coś w sobie dojrzeć.
A czyli psychoterapeuci też czasami na przykład czują, że się nie akceptują w danym momencie? Jest tak czasami?
A propos właśnie tego, czy można samemu dostrzec w sobie te wszystkie rzeczy, które nie pozwalają nam zafunkcjonować dobrze w związku. Ja sobie wymyśliłem przed chwilą taką metaforę. To jest tak, że każde miejsce ma swój specyficzny zapach, każdy dom. Jeżeli w nim nie przebywamy, nie odczuwamy tego. Dopiero musi przyjść ktoś z zewnątrz, żeby powiedzieć nam, słuchaj, tu wyczuwam zapach, nie wiem, wanilii i klusek.
Mhm. Dobrze, że klusek i wanilii.
Dopiero wtedy ktoś mówi, no faktycznie.
U mnie tak
ja pachnie. Lubię gotować z kluski, tak? I lubię laudy waniliowe, tak? No to stąd ten zapach. A jeżeli chodzi o terapeutów, tutaj myślę, że pani miała na myśli superwizję, tak?
No superwizję, coś, ale też terapię daje... własną, no bo...
I terapię własną, tak. Ale coś, co pozwala, no, żeby być terapeutą, trzeba przejść terapię swoją własną, tak? Indywidualną, grupową. Ale tutaj superwizja jest też ważna, ponieważ... Superwizja służy temu, żeby zobaczyć swoje ograniczenia, o których jeszcze nie dowiedzieliśmy się w swojej własnej terapii, a które gdzieś tam pojawiają się i trochę utrudniają nam pracę.
Czyli wyjaśnię, że superwizja to jest wtedy, kiedy terapeuta udaje się do, powiedzmy, innego terapeuty, który jest bardziej doświadczony na przykład i opowiada o swojej pracy i ten doświadczony terapeuta mówi, słuchaj, może to jeszcze nad tym popracuj. To tak mniej
więcej
wygląda?
Daje pozytywne informacje zwrotne. Ta praca idzie dobrze, nie martw się. To, że teraz jest tak, że uważasz, że to trochę spowalnia, to jest wszystko w porządku. Tak musi to być.
Mówiliśmy o osobach, które mają problemy z zaakceptowaniem siebie, ale przecież jeszcze też są narcyzi w naszym społeczeństwie. Narcyz kocha siebie za bardzo? Czy w ogóle siebie nie kocha? Bo są różne tutaj teorie na
moja,
ten temat.
Moja teoria jest taka, że narcyz darzy siebie iluzją miłości. Jednak. I ja bym obstawała przy tym, że to, co on żywi do siebie, to jest pewną taką bardzo kruchą i jakimś bardzo kruchym, ulotnym jakąś formą uczuć, przeżyć. Narcyz też charakterystyczna dla niego jest bardziej niż miłość, może to bym powiedziała, idealizacja, idealizowanie na przykład samego siebie, a dewaluowanie w tym czasie innych. No, jeżeli by tak na to spojrzeć, no to w takim układzie nie za bardzo mamy miejsce na więź i na jakąś relację. Narcyz nie za bardzo kocha innych. Nie za bardzo też pozostaje w kontakcie z samym sobą, ponieważ trudno mu zobaczyć to, co on robi. Jeżeli mu pokazujemy, to bardzo często on to dewaluje, gdzieś w jakiś sposób niszczy, pozbawia znaczeń. No i osoba, która nie pozostaje w kontakcie z samym sobą, takim realnym, gdzie jest się świadomym swoich plusów i minusów, gdzie się dopuszcza do głosu te różne w nas przestrzenie, no to w moim odczuciu taka osoba, no nie można mówić, że kocha samego siebie.
Panie Adamie?
To jest trochę jak wahadło. Jeżeli wszystko idzie dobrze, zgodnie z fantazjami narcystycznymi, wtedy jest ta miłość ewidentnie szczera i autentyczna do samego siebie. A jeżeli pojawiają się problemy, to nagle wszystko odwraca się w drugą stronę. Jest tragiczna nienawiść i złość na siebie.
Czyli nawet pewnie wiemy, że jesteśmy czasami narcyzmi.
No, każdy z nas ma narcystyczny wątek w sobie, ale dopuszczanie go w takiej jakiejś formie ograniczonej, bym powiedziała, jakimiś innymi przestrzeniami, innymi kawałkami, jest całkiem w porządku i też potrzebujemy takich obszarów w sobie.
Myślę, że tak jak pani już wspomniała, co różni narcyza od kogoś, kto nie jest narcyzem. No właśnie, jest to kwestia realności, urealnienia tego wszystkiego. Narcyz żyje w świecie iluzji, fantazji.
O samym sobie.
O samym sobie i o świecie też, tak, i o innych. Natomiast ktoś, kto nie ma tego typu osobowości, jest bardziej zakorzeniony w rzeczywistości. Patrzy na siebie bardziej realnie, patrzy na świat i na innych bardziej realnie. I to mu pozwala wchodzić w satysfakcjonujące związki.
Bo nie ma wygórowanych oczekiwań? Albo zbyt wygórowanych, o tak?
Tak, bo nie potrzebuje innych do budowania siebie.
Aha, bo narcyz potrzebuje uwielbienia od innych, nie tylko od siebie.
No przede wszystkim od innych.
No tak, właściwie analizując mit o narcyzie, to faktycznie tak jest. Narcyz mi się kojarzy akurat z mężczyzną właśnie takim z tego mitu. A przecież kobiety też mogą być narcystyczne. To jest odkrycie tego wieczoru.
Gdzieś niedawno, jeżeli pozwoli pani, nie przypomnę sobie, kto robił badania, ale badano też osobowość dysocjalną i osobowość narcystyczną. I właśnie ci naukowcy, którzy posługiwali się sprzętem, odpowiednim ustali, że są to jakieś ewidentne niedobory w korze mózgowej, w płatach czołowych, zarówno u tego zaburzenia osobowości dysocjalnej, jak i narcystycznej. One się różnią oczywiście, ale ma to podłoże też, troszkę jest taka hipoteza, że genetyczna i ta ekspresja genów dopiero w takim, a nie innym środowisku owocuje osobowością narcystyczną.
Czyli nie można z tym nic zrobić, jak ktoś pójdzie do psychoterapeuty i już będzie miał na tyle w sobie jakieś siły, że zauważy cokolwiek, albo ktoś mu powie inny z otoczenia.
No najczęściej takie osoby nie chodzą na terapię, bo na drugi dzień już potrafią tak zmanipulować otoczenie, że dostają pozytywną informację zwrotną, że są wspaniali. A kiedy się pojawiają, to po to, żeby tak naprawdę znaleźć sojusznika do potwierdzenia faktu, że to inni zawinili. I często, kiedy dochodzi do terapii, zmierza do konfrontacji tutaj, po prostu takie osoby rezygnują z terapii. Jest to ewidentnie narcystyczna osobowość jest bardzo trudna w pracy. Mm-hmm.
A udało się może, czy państwo znają taką osobę, która jakby przebrnęła przez trudy terapii i coś się udało...
Ja nie znam.
Aha, czyli to jest bardzo trudny przypadek.
Typowo narcystyczne i nie. Mm-hmm. Chociaż zdarzają się pacjenci, którzy mają taki mocny rys osobowości elementy. Narcystycznej i to idzie ta terapia, tak? Jeden rok, drugi, trzeci, ale idzie.
Aha. Czyli jak powiedzieć narcyzowi, że jest narcyzem? W ogóle warto mówić? Czy nie? Czy uciekać?
No, narcyz potrzebuje prawdy o sobie. Natomiast tragedią jest to, że on nie potrafi jej znieść. Więc w momencie wykładania tej prawdy też trzeba być bardzo rzeczywiście uważnym, jak się to robi. Jeżeli z jakichś powodów, może z takich, że ta narcystyczna osoba ma w sobie jeszcze jakieś inne obszary i udało się zbudować w trakcie terapii taką mocną więź, jakąś czy mocniejszą relację terapeutyczną, to taka osoba zniesie różne prawdy o sobie, różne konfrontacje, różne też takie nieprzyjemne wątki związane z tym, żeby widzieć, co ona robi ze światem, co robi ze sobą, jak się zachowuje. Natomiast niestety u osób takich głęboko narcystycznych jest tak, że ta więź, którą się buduje, czy relacja terapeutyczna, ona jest niezwykle krucha. Tutaj naprawdę bardzo, bardzo szybko może zostać zniszczona.
Ale przepraszam, że wejdę w słowo, bo chciałabym, żeby też coś pozytywnego za chwilkę się pojawiło. W drugą stronę jest łatwiej, czyli łatwiej pracować terapeutycznie z pacjentem, klientem, który ma właśnie niedobory tej miłości własnej i może nauczyć go, jak siebie kochać. W każdym razie jest nadzieja dla takich.
Tak, ale narcyz też ma duże niedobory miłości własnej. Rzeczy. Ma ja to prawdziwe, gdzieś tam nierozwinięte, mocno zdegresjonowane, zatrzymane w rozwoju i ma to ja stworzone, zbudowane.
No dobrze, ale musi być jakiś pozytywny wydźwięk.
Bardzo pani chce pozytywny.
Nie do narcyzmu. Do tego braku poczucia własnej wartości.
Można je odbudować. Jak najbardziej. I terapia temu świetnie służy. Jeżeli nie jest to takie silne, taka silna deprecjacja, to tak jak zauważyłem wcześniej, kreatywność jest znakomitą formą wyzwolenia, samoakceptacji.
Pozytywne też jeszcze ja bym dodała od siebie, to jest to, że tak naprawdę takich czystych osobowości narcystycznych to nie ma jakoś bardzo dużo.
Okej, czyli ów. Ja jestem pewna, że państwo, którzy tego słuchają, ja też tak miałam przed chwilą, że gdzieś sobie tak myśleli o tym, Boże, jakie mam cechy narcystyczne, takie. Czy jestem już tym narcyzem, czy jeszcze nie? Ale jest dla nas nadzieja. Bardzo dobrze.
Znaczy ja bym szukał tutaj wśród rekinów biznesu.
Aha, dlaczego?
Kiedyś czytałem taki artykuł na ten temat, że właśnie te osobowości świetnie, czy osoby, które mają mocny taki rys narcystyczno-dysocjalny, właśnie świetnie się realizują jako te rekiny biznesu, którzy zarabiają ogromne pieniądze na dziwnych operacjach, bo manipulacja jest ich najmocniejszą cechą.
Ale to nie jest tak, że narcyz nie może być...
zwykłym, szarym człowiekiem. Może
być. Może być, oczywiście, że tak.
A propos jeszcze pozytywów, mam nadzieję, że będzie za chwilę coś też pozytywnego. O kochaniu siebie, o akceptowaniu siebie jest łatwo mówić w kontekście, kiedy życie nam idzie w miarę gładko. Ale jeżeli mamy trudną przeszłość i wiemy na przykład, że zawiniliśmy, że zrobiliśmy coś naprawdę niefajnego, albo nam otoczenie mówi tak, przynajmniej, to jak się wybacza sobie taką przeszłość? Co można z tym zrobić, żeby powrócić właśnie do momentu, kiedy będziemy się czuć ze sobą w miarę dobrze? Cisza.
No, to nie jest łatwe pytanie. Na pewno nie jest to pytanie na taką szybką, magiczną odpowiedź. Bo tam było kilka wątków w tym pani pytaniu, że co zrobić, jeżeli trudna przeszłość, to jakoś jeden wątek, co zrobić, jeżeli to my zawiniliśmy, to według mnie jest inny wątek.
Okej.
Okay. Co jeżeli otoczenie nam mówi, że zawiniliśmy, to jest też jeszcze
to
inny wątek.
To wybierzmy wątek, o którym będziemy mówić.
No trudna przeszłość, no to trudna przeszłość, to trudną przeszłość niestety trzeba akceptować w toku pracy nad sobą, jeżeli to są rzeczywiście traumy po prostu przeżyte, to czasem naprawdę niezbędna jest psychoterapia do tego, żeby z tą przeszłością się godzić i wtedy, żeby się godzić z samym sobą, z tym, jakim się jest.
To pewnie też nie jest takie godzenie się w 2 tygodnie, to pewnie nie. Też jest odczuwanie bólu, złości i dopiero jakaś akceptacja. Tak,
i to są procesy naprawdę czasem nawet nie kilkumiesięczne, ale kilkuletnie. Więc no też trudno właśnie, myślę, że przez to odpowiedzieć tak w 2 słowach na pani pytanie. No jeżeli chodzi o to, jeżeli zawiniliśmy na przykład, no to co robić? No to ja bym sobie pomyślała o jakiejś takiej reparacji, którą trzeba gdzieś wykonać i w sobie. I wobec być może jakichś osób, to też są różne uczucia i różne przeżycia, które trzeba dopuścić w sobie. I rozpoznać, co to jest, to ten wątek, w którym zawiniliśmy, dlaczego, czy ktoś nas do tego doprowadził, czy jakieś doświadczenia, czy jakieś nasze decyzje, wybory, no, dlaczego tak się podziało. Więc jakby rozpracować ten cały kaliber. No i kolejne, jeżeli to nam otoczenie mówi, że zawiniliśmy, no to też nie wiadomo, co to jest za informacja, czy to jest
prawda,
realność,
czy nie.
Czy nie, czy ktoś nas wpędza w jakieś rosnące wyrzuty sumienia, a jeżeli chodzi o sumienie, to też ono może być różne, różnie ukształtowane. Jedni są bardziej skrupulantami, że tak powiem, mają to sumienie bardzo restrykcyjne, i rzeczywiście niewiele im trzeba ze strony otoczenia na przykład, żeby popaść w poczucie winy i takie linczowanie siebie. A inni są jakoś bardziej wobec siebie przyjaźni.
Łatwiej im się żyje pewnie.
Na pewno.
Ale oprócz traum, poczucia winy, każdy z nas ma zasoby.
Pan wraca, bo musi być pozytywnie.
Tak, właśnie.
Bo chodzi o bycie o pozytywne myślenie. Że na razie chodzi o takie realne spojrzenie. Tak, pacjenci przychodzą do nas, ponieważ mocno fiksują się na swoich winach, na swoich traumach. Tak, trzeba przepracować to wszystko. Zgadzam się. Ale oprócz tego ten człowiek żył przez tyle lat. Jak on to zrobił? Co mu w tym pomogło?
Dawał radę.
przychodzi 40-letni mężczyzna, 40-letnia kobieta, tak, tak jest źle, no ale jak przeżyłeś tyle czasu? Co w tobie jest takiego silnego, tak? Co jest takiego fajnego, że sobie dałeś radę z tym? I myślę, że na to też trzeba zwrócić uwagę. Żebyśmy nie poszli za bardzo w tę stronę i jeszcze bardziej naszych słuchaczy zafiksowali na ich problemach. Tak, problemy są ważne, trzeba je przepracować, ale ważna jest taka realna ocena samego siebie. Mam problemy, jest coś nie tak, mam zasoby, mam siłę. To pozwoliło mi osiągnąć to właśnie, co osiągnąłem i być tu, gdzie jestem.
I być może pozwoli mi rozwiązać problem.
No tak, tylko w ten sposób można go rozwiązać.
Zabierając się do tego.
Tak.
Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Słodko-gorzką taką, ale może takie jest życie faktycznie. I dziękuję też Państwu przed radioodbiornikami, a naszymi gośćmi byli pani Maja Suwalska-Wąsiewicz i pan Adam Zalepa, psychoterapeuci. Bardzo dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo Państwu.
Dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc.